Anna Uszyńska.
Marek Siedlecki, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowce.
Robimy tutaj snopek na Podlasiu, nazywa się kulik, do pokryć dachowych, typowy strzeszak, na pierwszy rząd, który idzie na dach.
Ktoś już próbował robić?
Tak, ja próbowałam robić.
Ale oprócz pani, pani zawodowo powinna to umieć.
Przychodzą tutaj i wycieczki szkolne, i turyści, i wciąż jak tutaj zaczynamy kręcić kolejny snopek, wspominają, że też takie coś robili, jednak mylą to zwykle ze zbieraniem zboża na polu w czasie żniw. Prezentujemy też ofertę edukacyjną i mamy tutaj taki fajny, mały dom. Z dziećmi kładziemy właśnie wszystkie elementy, układamy starą podlaską chatę. No a oprócz tego też jesteśmy w towarzystwie innych skansenów. Wszystkie 5 skansenów, które się tutaj prezentujemy dzisiaj, jesteśmy instytucjami podlegającymi pod ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Chociażby z Lublinem państwo współpracują. Wrócę do pokryć dachowych. Państwo robią elementy tych pokryć, a pracownicy muzeum w Lublinie kryją swój dach.
Tworzymy taką wielowątkową wystawę muzeów. Każdy prezentuje to, co ma najciekawsze.
Gabrieluk Jolanta, przewodnicząca Koła Aktywnych Kobiet z Łowaczyła Małego.
Pani przyjechały na Narodową Wystawę Rolniczą z potrawami nie tylko z południowego Podlasia.
Z kuchni tatarskiej, żydowskiej oraz Kresów Wschodnich. Pozyskałyśmy przepisy od najstarszych mieszkanek naszej miejscowości. Wracamy do tradycji, do korzeni, odtwarzamy starodawne potrawy i chcemy je rozpromować na skalę ogólnopolską. Mamy również przetwory, kiszoną kapustę, olej lniany, keczup z dyni. To jest naszą domeną. Sprawdziłyśmy się właśnie w tej kuchni regionalnej. Oprócz tego włączamy się w przygotowywanie imprez na terenie naszej gminy, powiatu. Założyłyśmy zespół Łowaczewianki, który śpiewa już 6 rok. Nie jest to duża miejscowość, liczy około 350 mieszkańców.
A pań aktywnych?
Jest 23, w przedziale wiekowym 74-19 lat.
Izabela Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Zaprosiliśmy naszych producentów, tych z najwyższej półki. Staraliśmy się, żeby to było też przekrój regionalny. Staraliśmy się pokazać też w przekroju 100 lat polskiego stołu. Stąd naszym producentom towarzyszy ekspozycja przygotowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. 100 lat polskiego stołu Rzeczpospolita wielu smaków. Na przykład panie z gminy Terespol się świetnie nam wpisują w tę wystawę i w tę ideę, dlatego że przywiozły ze sobą produkty także o rodowodzie tatarskim, podlaskim, ukraińskim, polskim. Właśnie chodzi nam o to, żeby pokazać, że wchodziliśmy w tę niepodległość jako wspólnota wielu nacji i wielu stołów.
Halina Bielińska, Instytut Zootechniki, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Jestem zastępcą dyrektora. Przyjechaliśmy na wystawę z gęsią białą kołudzką, z gęsią z fermy naszej zarodowej. Nazywamy naszą gęś białą kołudzką gęsią narodową. I to robimy od lat, dlatego że uważamy, że jest to jedyny genotyp drobiu, który jest od początku Polski. Bo od 1962 roku gęś wtedy zakupiona w Danii przez ówczesnego dyrektora, docenta Kazimierza Bielińskiego, przywieziona do naszego zakładu w Kołudzie Wielkiej. W tej chwili obchodzimy jakiś jubileusz właśnie pracy hodowlanej i badawczej nad tą gęsią. I jest to od początku do końca gęś, która jest w Polsce, która jest karmiona naszymi paszami, chodzi po naszych łąkach, jest karmiona tym, co rzeczywiście można nazwać paszami bardzo naturalnymi. 98% populacji gęsi w Polsce to jest gęś właśnie, która swoje korzenie ma u nas w Instytucie, w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka. To jest powiat Inowrocław, gmina Janikowo na Kujawach. Ja jestem zaangażowana od 10 lat w akcję promowania gęsiny, dlatego że po prostu wiem, że jest to bardzo dobre mięso. Badamy to mięso, badamy skład tłuszczu i z całą odpowiedzialnością mogę Państwu polecić ten sposób odżywiania się, jeśli chodzi o mięso. Proszę jeść gęsinkę, bo tam są wszystkie najwspanialsze składniki białka, czyli te aminokwasy, te cegiełki, które są przez nas niewytwarzane, a musimy dostać z pożywieniem, są właśnie w większości w gęsinie. No mnóstwo jest jeszcze wspaniałych takich wartościowych składników, dużo magnezu, żelaza, potasu, no i cynku. Zachęcam, jestem przekonana o tej wartości prozdrowotnej gęsiny.
Sławek Wróblewski, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim. Skupiliśmy się na prezentowaniu dwóch zawodów. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, ta piękna makieta przedstawiająca naszą szkołę, to wykonane jest przez młodzież.
Przysmaki, które przygotowali uczniowie, typowo podlaskie.
Dominik Dziewulski, uczeń, pierogi z ziemniakami, rolada ziemniaczana, blaszki. wachlarz, inaczej babka ziemniaczana.
Albo kartoflak.
Albo.
Małgorzata Stańska, nauczyciel z pierogi szlachcice, leniwe ucha, podlasiaki, bardzo dobre pierogi z kaszą gryczaną.
Lekot Radosław, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. My promujemy szkołę, która jest szkołą gotową kształcić w różnych zawodach. W tej chwili technik rolnik i technik żywienia. Mamy kierunki takie jak na przykład technik weterynarii. Bardzo chętnie byśmy też proponowali nowe kierunki. Mamy takie nieśmiałe prośby, dopytywania ze strony uczniów o nowe właśnie zawody. Na przykład hodowcy zwierząt domowych.
Które kierunki cieszą się większym zainteresowaniem? Czy typowo rolnicze, czyli hodowla zwierząt, czy no, zawód rolnik, technik rolnik? Czy te około rolnicze, czy związane na przykład z technologią żywności?
Akurat w mojej szkole i w moim rejonie obejmującym okolice Białej Podlaskiej jednak rolnik.
Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.
Marta Harasim-Stańko, jestem wicedyrektorem. Naszym wiodącym kierunkiem kształcenia jest technik rolnik, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia. Oprócz tego kształcimy w szkole branżowej pierwszego stopnia w zawodzie rolnik.
Niektóre szkoły w regionie przestały kształcić w kierunkach typowo rolniczych. Państwa szkoła, czy szkoła w Leśnej Podlaskiej, czy szkoła w Sokołowie Podlaskim kształci w zawodach rolniczych. Od czego to zależy?
Na pewno od regionu. Zależy to też od pasji młodych ludzi, a u nas w regionie bardzo dużo młodych ludzi chce zajmować się rolnictwem.
Współczesne rolnictwo w kształceniu to szersza gama zawodów.
Roszko Marek, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.
Poszukujemy zdrowej polskiej żywności i najlepiej, gdyby była bez konserwantów.
Na dzień dzisiejszy wiemy, że wszystkie dodatki, w cudzysłowie chemiczne, stosowane w żywności powodują czy niosą ze sobą ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych. My proponujemy naturalne rozwiązania, to są bakterie kwasu mlekowego, które są powszechnie wykorzystywane w procesach technologicznych produkcji żywności, które jednym z metabolitów, bo tych metabolitów czy substancji wytwarzanych przez bakterie jest ogromna ilość, jest również kwas mlekowy. Kwas mlekowy powoduje w naturalny sposób obniżenie pH żywności, ogranicza tym samym możliwość rozwoju szeregu grup drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów powodujących psucie żywności, czy drobnoustrojów będących zagrożeniem dla człowieka. Kwas mlekowy jest naturalnym konserwantem. Jest naturalnie trawiony, jest źródłem energii dla organizmu człowieka, stąd jego obecność w żywności jest jak najbardziej pozytywna. Poza tym modyfikuje również cechy organoleptyczne produktów spożywczych. Proszę również pamiętać o tym, że prowadzenie procesu fermentacji za pomocą bakterii kwasu mlekowego w gospodarstwach domowych no nie zawsze się udaje. Wiem o tym, że przecież ogórki nie zawsze wyjdą, dlatego tu mamy i wprowadzamy szereg rozwiązań, nie tylko celowanych i kierowanych dla rolnictwa czy przemysłu spożywczego, ale również dla gospodarstw domowych. Także jeżeli ktoś do naszego instytutu zwróci się z problemami kiszenia ogórków, to na pewno te problemy rozwiąże.
Sław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej i Gospodarstwa Gościnne. Moim zdaniem najważniejszą ofertą polskiej wsi jest sama wieś. Ta wieś zawsze z czegoś wynika. No, nie można się odłączyć jakby od tradycji i można powiedzieć, że ta tradycja jest elementem zwiedzania, spędzania czasu, przeżywania, uczenia się starych zawodów, ale jednocześnie pokazujemy nowoczesne gospodarstwa, czy dobrze wyposażone, skategoryzowane. To jest komunikat i myślę, że to jest ogromna praca przed nami, bo oczywiście to, jak nas postrzegają, to nie możemy się na to obrażać, ale jadąc na stoiska narodowe do Berlina, do Londynu czy w inne miejsca, pokazujemy siebie jako kraj nowoczesny i to, że dzisiaj również na tym stoisku mamy panią, która jest ubrana w strój regionalny, która też jakby nawiązuje swoimi działaniami do rękodzieła, to nie oznacza, że taka jest wieś. To jest coś, co możemy przyjechać, przeżyć, możemy pokazać, skąd pochodzimy, jakie wyglądało nasze dzieciństwo, jak pracował nasz ojciec, jak pracował nasz dziadek. Ale jest też mnóstwo tych rzeczy, które są współczesne, czyli trasy Nordic Walking, trasy piesze, place zabaw nowoczesne. Dla Polaka jest tu oczywiste, natomiast pokazanie gościom z zagranicą, że przyjeżdżają do kraju cywilizowanego, to jest naszą pracą.
Ta wystawa miała na celu podkreślenie roli polskiej wsi w tym stuleciu, w tym wszystkim, co Polskę w tym czasie absorbowało w odzyskaniu niepodległości, w utrzymaniu tej niepodległości, w walce o granicę, obronie w 20 roku przed bolszewicką nawałą.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Ale również pokazanie, jaki był wkład wsi w rozwój gospodarczy i II Rzeczpospolitej, również okres powojenny. Trudne lata, były wzloty, upadki, były okresy również biedy. Bieda była często dojmującą sytuacją w wielu gospodarstwach, ale również wielki rozwój techniczny, technologiczny. I ta wystawa miała te wszystkie różne aspekty, jeszcze wiele, wiele innych, przybliżyć. Było tysiące ludzi. Dla mnie też jest bardzo ważne, że bardzo dużo dzieci, zorganizowane grupy, bo dzieci zaczynają żyć w jakimś świecie nierealnym, świecie wirtualnym, siedzą przy tych swoich komputerach i widzą świat z ekranu, a nie tylko wirtualny, ale realny świat również jest konieczny, żeby go poznać. I wiedza o środowisku, o przyrodzie, o żywności, o tym skąd jest mleko, jak rośnie marchewka, jest tak samo wiedzą przydatną człowiekowi. Pokazanie, jak się zmieniała również praca na wsi. To jest pewnego rodzaju symbol. Od kosy czy od konia do drona, do tego rolnictwa nowoczesnego, wysublimowanego, precyzyjnego, sterowanego przez satelity, wspieranego informatyką, robotyzacją itd., itd. To wszystko jest ciekawe i dla wielu ludzi pasjonujące. Również pokazanie jakości polskiej żywności, tego naszego atutu międzynarodowego również, przecież wzrasta eksport. My nie mamy zbyt wielu innych atutów eksportowych, na pewno mamy żywność. Więc ta wystawa miała wymiar edukacyjny, a jednocześnie to jest pokazanie społeczeństwu tego wielkiego dorobku polskiej wsi i tego wkładu w rozwój gospodarczy, społeczny, duchowy całego naszego społeczeństwa.